Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron.
W tym odcinku opowiem o tak zwanym detoksie informacyjnym. Czy aby na pewno jest tak wspaniały, jak go wszyscy przedstawiają? Zapraszam. W każdym odcinku i przy każdej okazji powtarzam, aby radykalnie ograniczyć pozyskiwanie informacji z mass mediów. Żeby poświęcać czas na różnego rodzaju portale informacyjne, mass media czy media społecznościowe, tylko ściśle określony czas o określonej porze dnia, a najlepiej maksymalnie dwa razy w tygodniu. Powtarzam, jak media nas okłamują i manipulują clickbaitowymi tytułami, graniem na emocjach, selektywnymi informacjami, w zdecydowanej większości tymi negatywnymi i najbardziej poczytnymi. Jak mass media wywołują w nas stres, ale też i uzależnienie. Jak tracimy nasz bezcenny czas, według badań nawet 4 godziny dziennie, a już co ósmy młody człowiek nawet 8 godzin lub więcej. Najlepiej sprawdźcie sami, ile czasu ucieka Wam w internecie. Po tym wszystkim można dojść do wniosku, że chyba najlepiej po prostu zrezygnować z mass mediów. No bo po co nam to wszystko? I tak nie mamy wpływu na większość otaczających nas wydarzeń. Wypadki, morderstwa, afery, kataklizmy, to i tak wszystko się dzieje. Nic się nie zmieni, jeśli dowiemy się o tym lub nie. W sumie brzmi dobrze i rzeczywiście są takie osoby. Z moich obserwacji wynika, że w taki uproszczony i łatwy sposób można wyróżnić dwie grupy ludzi. Pierwsza to właśnie grupa ludzi wyłączonych z mass mediów. Całkiem sporo ludzi kompletnie nie interesuje się różnymi wydarzeniami z kraju czy ze świata. Czas poświęcają na media społecznościowe albo na filmy i seriale w jednym z serwisów typu Netflix czy Disney. Inni poświęcają się cyfrowej rozrywce w postaci gier. Jeszcze inni w ogóle nie interesują się światem cyfrowym czy wydarzeniami. Te osoby się wydają mniej zestresowane. Często też powtarzają, że i tak nie mają wpływu na to, co się dzieje, więc ich to po prostu nie interesuje. W sumie brzmi racjonalnie i patrząc na te osoby, wydaje się, że taki styl życia rzeczywiście działa. Można powiedzieć, że funkcjonują zgodnie z przysłowiem: im mniej wiesz, tym spokojniej śpisz. Druga grupa to przeciwieństwo. Śledzą różnego rodzaju wydarzenia w mass mediach i w internecie. Często dyskutują o polityce, ekonomii, religii, sprawach społecznych i tak dalej. Chłoną codzienną dawkę informacji, oczywiście tych negatywnych, bo takie przeważają w mediach, co skutkuje częstym zdenerwowaniem, stresem i jakże znanymi nam dyskusjami przy na przykład świątecznym stole o wyższości jednej partii nad drugą, o ekologii, Unii Europejskiej, prawicy, lewicy i tak dalej, i tak dalej. Dwie skrajności. Dwa sposoby, można powiedzieć, stylu życia. Który lepszy? Który jest gorszy? Kto ma rację? Kto lepiej żyje? Super, że są ludzie, którzy poświęcają swój czas na śledzenie różnych wydarzeń. Bardzo dobrze, że są takie osoby, które rzeczywiście orientują się w tym, co się dzieje i na każdy temat potrafią coś powiedzieć. Problemem jest jednak, jak zwykle, stosunek jakości i ilości wiadomości. Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, skąd takie osoby czerpią swoją wiedzę? Jeśli z popularnych i tak zwanych dużych mass mediów i popularnych portali informacyjnych, to niestety ich czas w dużym stopniu jest poświęcany nie na zdobywanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy na dany temat, a bardziej na tanią sensację. Wojnę ideologiczną i partyjną między różnymi stacjami i portalami w zależności, kto jest właścicielem i kto to właściwie finansuje. Ograniczając się tylko i wyłącznie do takich mass mediów, z góry jesteśmy skazani na to, że większość medialnego przekazu jest budowana, aby ukierunkować nas na myślenie zgodne z poglądami i interesami danej stacji czy portalu. Nie ma tam miejsca na dyskusję czy refleksję. Masz pochłaniać komunikaty takie, jakie są, wierząc, że właśnie oglądasz profesjonalny program informacyjny. Bo jakby nie patrzeć, wyglądają i sprawiają wrażenie profesjonalnych. Na pierwszy rzut oka nie mamy powodów, aby im nie wierzyć, czy w ogóle cokolwiek podejrzewać, że to, co oglądamy czy czytamy, jest wyreżyserowane w określonym celu, który jest oczywiście oglądalność i pieniądze. Krótko mówiąc, zmarnowany czas. Oczywiście jest coś takiego jak misja mass mediów. Nawet jest artykuł 21 radiofonii i telewizji, który mówi: publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Tyle jeśli chodzi o teorię. Nie bez powodu widzimy bardzo mocny podział społeczny w naszym kraju, ale nie tylko, ponieważ w innych krajach również jest to widoczne. Ten podział tylko będzie się pogłębiać, ponieważ misja społeczna mass mediów nie jest realizowana. Nie ma bezstronności. Zresztą biznes o tej skali, a mass media niewątpliwie są wielkim biznesem, podąża za pieniędzmi. To jest główny cel, jaki każda firma realizuje. W przypadku mediów publicznych na to sprawa jasna, trzeba po prostu chwalić swojego pracodawcę. Podsumowując, mamy osobę, która poświęca całą masę czasu na oglądanie, czytanie, słuchanie najpopularniejszych kanałów informacyjnych, portali internetowych czy stacji radiowych, w których mimo profesjonalnego wyglądu i dużych pieniędzy, jakość przekazu jest bardzo niska, jeśli chodzi o rzetelność i wiedzę, za to bardzo wysoka, jeśli chodzi o manipulację i nakręcanie oglądalności. Jeśli taka osoba, powiedzmy aktywna, marnuje swój czas i generalnie taki styl życia nie ma za dużego sensu, to może lepiej być biernym, no bo po co nam te wszystkie stresy? Timothy Ferry w swojej słynnej książce 4 godziny tydzień pracy już w 2007 roku pisał o diecie niskoinformacyjnej. Twierdzi, że nigdy nie oglądał wiadomości, a w ciągu ostatnich 5 lat ani razu nie kupił gazety poza tej na lotnisku. Zacytuję jeszcze fragment książki. Ja sam czytam tytuły na pierwszych stronach gazet widocznych w automatach. Robię to każdego dnia w drodze na lunch i nic poza tym. W ciągu 5 lat nie miałem ani jednego problemu wynikającego z tej wybiórczej ignorancji. Przeciwnie, sytuacja ta pozwala mi zadawać całej reszcie ludzkości pytania. Powiedz, co nowego w świecie? Jeśli coś jest ważne, można posłuchać, co mówią o tym ludzie. Z moim ciągawkowym podejściem do wydarzeń na świecie zapamiętuję więcej niż ktoś, kto zatraca sens w morzu nieistotnych szczegółów. A może diabeł właśnie tkwi w szczegółach? Słyszałem też teorię, że ważne wydarzenia, nawet jak całkowicie odetniemy się od informacji, w jakiś sposób do nas trafią. Czyli i tak się dowiemy o czymś ważnym, czy tego chcemy, czy nie. Zgadza się, te informacje do nas trafią. Ale skąd? Być może właśnie od tych osób z grupy numer 1, czyli tej, która pochłania zmanipulowane niskiej jakości informacji. Czyli dowiemy się coś, ale będzie to bardzo słabe. Być może nieprawdziwe, być może będzie to fake news. A że nie interesujemy się informacjami, nawet nie będziemy wiedzieć, że zostaliśmy oszukani. No, nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Jest też kolejna sprawa. Naukowcy potwierdzili, że udostępniona przez znajomego wiadomość mocno zyskuje w naszych oczach. Czyli nasz znajomy, który być może padł ofiarą manipulacji, dostaje od nas kredyt zaufania właśnie dlatego, że jest naszym znajomym, a co za tym idzie, bardziej mu ufamy, przesyła nam wiadomość czy jakiś link do informacji, a my w to z braku wiedzy po prostu wierzymy. Tani, prosty i szybki sposób rozpowszechniania fake newsów. Jeśli nie będziemy orientować się w temacie, plus dostaniemy informację od znajomego, plus prześlemy to dalej, to mamy spory problem. Nagle okazuje się, że w naszym otoczeniu czy naszej grupie znajomych krąży fałszywa informacja. Łatwo w ten sposób zmienić poglądy na jakąś sprawę dużych grup ludzi. A co jeśli chodzi o naszą sprawczość? Czy to nie jest przypadek, że tak dużo ludzi oddało swoją sprawczość, ponieważ żyje przekonaniem, że nie ma na nic wpływu? Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce zdają się to w jakiś sposób potwierdzać. Mamy frekwencję na poziomie w 2011 roku 48%, w 2015 50%, w 2019 61%. Nie jest to wymarzona frekwencja. Często słyszymy powód, bo nie ma na kogo głosować, bo i tak to nie ma znaczenia. Tak samo jest na poziomie lokalnym czy samorządowym. Często budzimy się albo w ostatniej chwili, albo gdy już jest za późno na jakieś działania. Zobaczcie, ile protestów społecznych odbyło się w ostatnich latach. To są właśnie konsekwencje m.in. niewiedzy, unikania problemów czy zamykania się w swojej przysłowiowej strefie komfortu. Zawsze będę powtarzać, że w mass mediach nic nie dzieje się przypadkiem. To trochę jak sztuka teatralna, która owszem wygląda naturalnie, ale jest oparta na scenariuszu. To, że tak dużo ludzi nie interesuje się wydarzeniami, jest doskonałym prezentem dla ludzi czy instytucji, które chcą nami manipulować. W myśl zasady, jeśli nie pomagasz, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Jeśli nie oglądasz naszych słusznych wiadomości, dając sobą manipulować, lepiej nie oglądaj wcale. Pewnie i tak ostatecznie do nas trafisz. A więc mamy dwa światy, w którym pierwsza grupa ludzi myśli, że wie, ale tak naprawdę aktywnie uczestniczy w wyreżyserowanym spektaklu clickbaitów, dezinformacji, manipulacji itd. I druga grupa, która sama oddała swoją sprawczość na rzecz swoich prywatnych spraw i komfortu psychicznego. Czy tak musi być? Jest jedno proste i skuteczne rozwiązanie dla wszystkich. Jakość informacji. Banalna. Wróćmy do książki 4 godziny tydzień pracy. Timothy Ferris stosuje dietę niskoinformacyjną, ale brał czynny udział w głosowaniu. Na którego kandydata na prezydenta głosować, jeśli nie wiedział, co się dzieje? Tu również Timothy znalazł rozwiązanie. Głosowałem w ostatnich wyborach prezydenckich, mimo że byłem wtedy w Berlinie. Podjąłem decyzję w ciągu kilku godzin. Po pierwsze, wysłałem e-maile do swoich wykształconych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, wyznających podobne do moich wartości i spytałem ich, na kogo będą głosować i dlaczego. Po drugie, oceniam ludzi w oparciu o czyny, a nie słowa. Spytałem zatem przyjaciół w Berlinie, którzy mieli lepszy punkt widzenia, poza zasięgiem propagandy amerykańskich mediów, jak oceniają kandydatów na podstawie ich historycznych zachowań i w końcu obejrzałem prezydenckie debaty. I o to chodzi. Pozwalam, by inni, godni zaufania ludzie, dokonali dla mnie syntezy setek godzin i tysięcy stron w mediach. To tak, jakbym miał dziesiątki osobistych asystentów i formatorów, ale nie musiał za to płacić ani centa. Brzmi super. Jeśli macie w swoim otoczeniu ludzi naprawdę zorientowanych w danym temacie, specjalistów od ekologii, polityki, finansów itd., itd., czerpcie od nich wiedzę, ile tylko możecie. Ale nie oszukujmy się. Większość z nas tak nie robi, nawet jeśli ma takie możliwości. Dlatego polecam zastosować nie detoks informacyjny, nie dietę niskoinformacyjną, tylko dietę jakościową, składającą się tylko z najlepszych kąsków. Tylko z informacji i analiz danych bez emocji podtekstów politycznych. Gdzie szukać? Tu odsyłam do podcastów, chociażby raport o stanie świata. W podcastach usłyszymy ekspertów z danej dziedziny i spokojną rozmowę na dany temat. Jest to też najszybszy sposób na zdobywanie wiedzy, ponieważ możemy ich słuchać w prawie że w dowolnym momencie. Oczywiście dobrych podcastów jest dużo i każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, kogo słuchać. Drugim sposobem jest znalezienie na przykład blogów tematycznych na dany temat. Warunkiem jest oczywiście, żeby osoba, która go prowadzi czy opisuje dane zagadnienie, miała kompetencje i wiedzę do tego. Tradycyjne media ograniczcie maksymalnie, jak tylko możecie. Jeśli jednak już czerpiecie z tych źródeł jakieś informacje, to naprawdę wyłączcie wszelkie emocje, bo to właśnie na emocjach będzie bazować przekaz i najlepiej dać sobie czas, czyli nie oglądać niczego na żywo czy bezpośrednio po jakimś zdarzeniu. Poczekać, aż emocje opadną, pojawią się pierwsze konkretne analizy danego zdarzenia. A więc kto podejmie wyzwanie diety jakościowej? Zacznijcie już teraz. Próbuj nie oglądać, nie czytać żadnych informacji przez najbliższe 24 godziny. Żadnych informacji w telewizji, radiu, internecie, mediach społecznościowych. W tym czasie znajdź podcast, który Cię interesuje i posłuchaj go po upływie właśnie tych 24 godzin. Dla osób, które nie interesują się informacjami, sprawa wydaje się prostsza. Znajdź podcast, który Cię interesuje o tematyce informacyjnej, wyznacz sobie stałą godzinę, kiedy będziesz go słuchać. Ja na przykład zacząłem słuchać podcastów w drodze do i z pracy. Zamiast muzyki dostawałem solidną dawkę wiedzy i informacji. Nawet korki nie są straszne, gdy dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy. Podsumowując, idealnie, abyśmy wykształcili w sobie takie poczucie sprawczości i pewną ciekawość informacji, ale także krytyczne podejście do mass mediów. Zacznijmy szanować siebie i swój czas, poświęcając go tylko na dobre jakościowo wiadomości, dzięki czemu uzyskamy wiedzę i właśnie masę wolnego czasu. Podejmij wyzwanie i sam się przekonaj. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przykłady, jak wygląda manipulacja i kreowanie wiadomości, można znaleźć w moich mediach społecznościowych oraz w odcinkach serii Codzienna dawka manipulacji. Zapraszam.